W naszym studiu gość, wójt gminy wiejskiej Ustka, Rafał Konon. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
Spotykamy się mniej więcej tydzień przed końcem konsultacji społecznych w sprawie możliwości odzyskania przez gminę wiejską Ustka części sołectwa Przewłoka. Przypomnijmy, że zgodnie z decyzją rządu od 1 stycznia tego roku ta część sołectwa, to jest prawie 280 hektarów, została przyłączona do miasta Ustka. Państwo podkreślacie, że 98% mieszkańców w konsultacjach społecznych w ubiegłym roku było tej zmianie przeciwnych, natomiast rząd podjął taką decyzję, jaką podjął i straciliście część swojego samorządu. Po co pan walczy o tą Przewłokę jeszcze raz?
Powiem tak, to nie jest moje widzimisię. Rada podjęła taką uchwałę, taką decyzję po wniosku mieszkańców Przewłoki, tej części Przewłoki, która została wcielona w granicy miasta Ustka. Jest to około 140 osób, które na końcówce, dokładnie chyba na końcówce listopada zeszłego roku złożyły do nas taki wniosek.
A poprzednio ta grupa osób, która składała wniosek dokładnie przeciwny, czyli o przyłączenie tej części Przewłoki do Ustki, to jak była to liczna grupa?
32 osoby.
I ten wniosek przeszedł. Ale pan na początku tego procesu w ubiegłym roku to w ogóle rozważał taką ewentualność, że może pan stracić tę część samorządu, czy nie?
Nie, nie rozważałem, miałem nadzieję.
Ale uważał pan, że te 32 osoby to po prostu za mała siła społeczna?
No to jest, czy za mała siła? No mała siła społeczna i chodzi mi o to, że 32 osoby złożyły wniosek, że chcą jakby, żeby ich nieruchomości były na terenie miasta Ustki. Tutaj prawie 140 osób dzisiaj nie chce, więc idziemy za głosem mieszkańców i dlatego taki wniosek przygotowujemy. Rozpoczęły się konsultacje społeczne 10 marca, kończą się 24 marca i jesteśmy na końcówce przygotowywania wniosku.
Bo rozumiem, można głosować papierowo, znaczy oddawać swój głos, wyrażać swoją opinię papierowo, a też elektronicznie. I jak to w tej chwili przebiega? Jest dużo zainteresowanie, czy nie?
Jest większe zainteresowanie papierowo niż elektronicznie. Papierowo możemy głosować, składać głosy swoje u sołtysa danej miejscowości, jak i w urzędzie gminy.
Bo w tej chwili ma pan około tam niecałych 8 tysięcy mieszkańców, zdaje się, tak?
Teraz mamy 7400.
400, a przed zmianą?
Prawie 8.
Czyli odczuł pan jako samorząd. Tak. Podatkowo dla was to jest duża strata?
Podatkowo to jest dla nas duża strata. Całych kosztów to jest około 4-5 milionów złotych
rocznie. Przychodu, tak. Do budżetu. To, co wpływało i co o tyle wpływało. Ma pan mniejszy budżet przez te zmiany.
I o tyle pewnie będę miał mniejszy budżet w przyszłym roku.
Ale jeszcze pamiętam, że we wrześniu ubiegłego roku próbował pan zmienić te decyzje rządu. Były jakieś tam petycje czy wniosek. Z jakim to się spotkało odbiorem?
Jeżeli z odbiorem przez mieszkańców, to bardzo pozytywnym, ale jeżeli chodzi o Radę Ministrów, to niezbyt.
Ale dostał pan jakąś odpowiedź w ogóle?
Tak, że oni rozumieją cały problem, ale się nie wycofują ze swojej decyzji, którą podjęli.
Czyli zrozumieli to, że pan jest niezadowolony, ale mimo to podtrzymali decyzję.
Tak, i te argumenty, które podnosiliśmy odnośnie planów ogólnych, całej infrastruktury, że ciężko to podzielić, przyznali nam rację, ale decyzji nie zmienili.
A w ogóle to jakieś problemy takie praktyczne rodziło z pana strony?
No teraz tak, bo mamy sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne. Co prawda wszystkie sieci wodociągowe i kanalizacyjne, nawet na terenie Przewłoki, ta, która została wcielona do miasta, jest dalej własnością naszej spółki, Zakładu Usług Wodnych, w którym mamy większościowy udział jako gmina Ustka. Tam przypomnę, że jeszcze powiat słupski ma udziały, gmina Sławno i gmina Kępice.
No dobrze, czyli wy dostarczacie wodę?
My teraz dostarczamy wodę. Zakład Usług Wodnych dostarcza wodę.
Dla mieszkańców Ustki.
Tak, i odbiera ścieki.
I uważa pan, że to jest nienormalne?
Jest nienormalne. Jest nienormalne, no ale nie ma możliwości rozdziału tych sieci, tak, żeby ta sieć jakby odbierała tylko z tej części, która została wchłonięta. To są wszystko połączone.
Zawsze można się dogadać z miastem, jakoś tam spróbować to, nie wiem, odzyskać nakłady albo coś tam zmienić.
Wysłaliśmy odpowiedni wniosek do miasta.
I jaka jest odpowiedź?
Na razie jeszcze nie ma.
W pana opinii, bo ja słyszałem taką też historię, nie wiem, czy ona jest prawdziwa, czy to bardziej legenda miejska, że była jakaś nieruchomość, przez którą przez połowę jej szła nowa granica pomiędzy samorządami, czyli pomiędzy gminą wiejską Ustka a miastem Ustka. To prawda, czy to jest tylko jakaś opowieść niezgodna z faktami?
Tak. Kiedyś jak było dzielone miasto z gminą, pewna część, przez jedną nieruchomość, przez praktycznie środek domu przebiegała granica.
To ale to było poprzednio, tak?
Poprzednio.
Poprzednio. Tak. Teraz to się zmieniło, czy nie?
Teraz takich już nie mamy podziałów.
Czyli ta stara historia była opowiadana jako nowa historia, tak?
Tak, tak.
No dobrze, no to już mamy pewną rzecz przynajmniej wyjaśnioną. A pan w ogóle współpracuje z miastem Ustka od czasu tego konfliktu o miedzę, że tak powiem, czy nie?
No pewnie stosunki się ochłodziły dosyć mocno, ale w tych materiach, co kiedyś współpracowaliśmy, dalej współpracujemy i pewnie będziemy współpracować. My jesteśmy samorządem, który otacza miasto Ustka i nieunikniona jest współpraca.
No ale w zakresie przekazywania jakichś dokumentów, danych w związku z tym przyłączeniem przewłoki do Ustki to współpracowaliście? Bo wiem,
nie,
że to rodzi różnego rodzaju problemy.
Tak, miasto Ustka jeszcze w zeszłym roku wystąpiło do nas o pełne dane, które chce od nas otrzymać ze względu na RODO i ze względu na to, że jeszcze miasto nie było właścicielem, tego nie przekazaliśmy. A resztę dokumentów, które po 1 stycznia, po które się miasto do nas zgłaszało, oczywiście przekazaliśmy.
Na jaką frekwencję pan w tych konsultacjach społecznych liczy?
Poprzednia frekwencja była około 35%. Liczę na podobną.
I ma pan nadzieję, że ten głos będzie wysłuchany? No bo pisał pan jesienią zeszłego roku do rządu, dostał pan odpowiedź i teraz wystąpi pan o zmianę granic do tego samego rządu, do którego pan pisał pół roku temu.
Ja powiem tak, nadzieja umiera ostatnia, więc...
Jest jeszcze jedno powiedzenie o nadziei, ale nie będziemy go tu cytować.
Oczywiście, że tak. Więc działamy, składamy, zobaczymy, co się uda.
Rozumiem ten głos części mieszkańców i pana też, no bo po pierwsze, mimo konsultacji społecznych negatywnych, rząd te granice zmienił. Po drugie, dla pana samorządu i dla każdego samorządowca strata do budżetowa 4-5 milionów rocznie to jest dużo. Nawet milion to jest dużo w sytuacji samorządów, ale tak naprawdę to można odnieść wrażenie, że to są działania takie trochę pozorne, no bo wie pan, że jak panu raz rząd odpowiedział, że zmiany nie będzie, to drugi raz szansa na to, że odpowie inaczej jest naprawdę żadna prawie.
No ja liczę na refleksję ze strony rządu.
Refleksję?
Tak, no muszą się zastanowić nad tym. Został źle podzielony teren.
Dlaczego źle?
Nie mamy jakby tej jawnej, takiej jasnej granicy między gminą a miastem. Nie jest to linia prosta, to są takie zygzaki, wycinane niektóre nieruchomości, na przykład nieruchomość mojego radnego z przewłoki. Granica idzie po jego nieruchomości i dziwnymi zygzakami zostawiono mi drogi, które obsługują głównie teraz mieszkańców z tej przewłoki, która została wcielona do miasta, a drogi te nowe, Grabowa czy Morska, są dalej w moim władaniu i w moim utrzymaniu. Więc...
Czyli mieszkańcy mają już jakby adres w Ustce, a drogę dojazdową
a
mają
drogę
w gminie.
Dojazdową mają
to mają adres, czy nie mają adresu? No bo tak trochę to dziwne. Rozumiem, że to jest jedyna droga dojazdowa do ich nieruchomości?
W niektórych przypadkach tak.
Czyli tak naprawdę mają adres w gminie wiejskiej, a są mieszkańcami miasta?
Nie, mają adres teraz już jako adres nieruchomości swojej, aha, mają w mieście.
No dobrze.
Ale dojazd mają ze strony gminy.
Okej, okay, ale to jest zgodne z przepisami? No bo droga, jeżeli to jest jedyna droga dojazdowa, jedyny dostęp, że tak powiem, no to przepisy są tutaj chyba jasne.
Dlatego to wszystko w tym nowym wniosku, który przygotowujemy do rządu, wyłuskujemy i pokazujemy.
Ale pan naprawdę myśli, że ktoś będzie się nad tym zastanawiał?
Ja mam nadzieję, że tak.
A rozumiem, że toczy pan jakieś rozmowy nieformalne, tak? Że ma pan takie przekonanie, czy nie? Czy po prostu to jest wniosek poparty o tam konsultacje społeczne? Raczej się można spodziewać, jaki będzie wynik tych konsultacji społecznych w pana gminie. Natomiast myśli pan, że ktoś będzie naprawdę się nad tym pochylał?
Mam nadzieję, że tak. Oczywiście rozmowy jakieś dodatkowe, te też toczymy, te też przekonujemy, niekoniecznie tylko sam wniosek.
Dopytuję o to, bo rozumiem pana postępowanie, natomiast, że tak powiem, też znamy życie, które jest twarde i stronę rządową się niezwykle rzadko udaje przekonać, chyba że jest to jakiś ogromny protest społeczny i wtedy ktoś tam się zastanowi, żeby zrobić coś inaczej niż planował. A co pan w ogóle sądzi o takiej dyskusji, która się tam powoli gdzieś tam wykluwa, że samorządów w Polsce jest za dużo, że małe gminy powinny być łączone z większymi, że tak naprawdę samorząd to tam powinien się zaczynać od 10 tysięcy mieszkańców, że to nie ma sensu mieć mniejszych gmin, no bo dopada nas demografia, starzenie się społeczeństwa, jest nas coraz mniej Polaków, cytując znany film. Natomiast tak naprawdę na serio, to pan wierzy w to, że ktoś się nad tym zastanawia dzisiaj? I jaka jest szansa, że samorządy same z siebie, te mniejsze, będą dochodzić do takich wniosków, że samodzielnie mają za mały potencjał, żeby się utrzymywać, żeby się rozwijać, żeby inwestować?
Tu jestem akurat przeciwny. Jak dla mnie każdy samorząd jest swoim samorządem. Jeżeli byśmy przykładowo podzielili taką gminę Ustkę, czy wcielili ją, połączyli razem z miastem Ustka, to mamy miejscowości dosyć daleko odsunięte od miasta, tak jak Morzanowo, Starkowo, Zaleskie, na końcówce naszej gminy. I powiem, inwestycyjnie w tych miejscowościach, znając życie, nic już by się nigdy przez kupę lat nie zrobiło. Wszystkie pieniądze, które by były, fundusze, które miasto z gminą by miała, wiadomo, żeby przy ilości radnych, większość szła na centrum.
Ale zna pan, bo to jest oczywiście pana punkt widzenia, ale z drugiej strony pojawiają się takie argumenty, że no co to za mieszkańcy gminy, jak oni i tak korzystają z miasta, tak? Nie wiem, szkoła, ośrodek zdrowia albo wyższa kultura. Takie opowieści słyszymy w Słupsku, tak? Że jak nie chcecie tutaj, że tak powiem, dokładać się do wspólnego garnuszka finansowego, no to nie korzystajcie tam z kina, z teatru, nie przychodźcie do filharmonii i tak dalej, i tak dalej. Przecież pan słyszy takie głosy.
Oczywiście, ale za te kino, za filharmonię czy za teatr mieszkańcy naszych gmin płacą. No,
kupują bilet, ale nie utrzymują dotacji i o to chyba idzie cała awantura.
No pewnie tak, ale tutaj akurat się z tym całkowicie nie zgodzę, więc tak jak samo jak i szkoły czy ośrodki zdrowia, mam dwa ośrodki zdrowia na swoim terenie, jeden jest czynny, drugi jest teraz przebudowywany i część mieszkańców miasta Ustki akurat należy do tych ośrodków zdrowia.
Ja pozwoliłem sobie zamieścić pana zdjęcie na naszym profilu facebookowym i poprosić o pytania. I zdaje się, że chyba ze dwa się pojawiły. Jeżeli pan pozwoli, to do nich wrócimy.
Oczywiście.
Jeden był chyba właśnie, jedno z tych pytań było właśnie ośrodek zdrowia, więc jak jesteśmy przy tym temacie, to od razu sobie pozwolę to pytanie zacytować. Chyba nawet są trzy pytania. Czy pan wójt wie o bardzo dużym problemie przychodni dla dzieci przy ulicy Leśnej i czy będzie interweniował w tej sprawie? O co tam chodzi? Może pan to jakoś nakreślić?
Ulica Leśna jest przychodnia jest zlokalizowana w centrum Ustki. Chodzi o lekarza pediatrę.
Nie ma go tam, tak?
Prawdopodobnie nie ma z naszych informacji.
Czyli nie pojawia się na dyżurach?
Tego dokładnie nie wiem.
Aha. Ale są skargi na to, tak?
Mieszkańcy się odzywają.
Są kłopoty z dostępnością.
Z dostępnością, żeby dziecko się mogło udać do lekarza, żebyśmy mogli z dzieckiem pojechać. I tu jest problem, ale wiem, że już jest kontrola z Narodowego Funduszu Zdrowia zapowiedziana, więc pewnie za chwileczkę będą wyniki.
To pani Sylwia, czyli pan kontroluje tą sytuację, tak?
Tak, tak. Kontrolujemy tę sytuację i pan burmistrz i ja tak samo do Narodowego Funduszu Zdrowia.
Współpracujecie, no, na szczęście.
Tutaj trzeba, nie ma.
No dobrze. Pan Dariusz pyta i to jest pytanie związane z naszym poprzednim tematem. Jaki był do tej pory koszt porad prawnych, rozumiem, jakichś usług prawnych w związku z próbą odbicia, tak to jest napisane w cudzysłowie, przewłoki i z jakiej kancelarii korzysta w tym względzie gmina? To są jakieś duże koszty?
Ja już od razu powiem. W poprzednim roku korzystaliśmy z kancelarii z Poznania, ziemscy i partnerzy. To jest wtedy, gdy się broniliśmy, tak?
Okej.
Teraz nie korzystamy z żadnej kancelarii. Robimy to własnym sumptem, naszymi prawnikami, którzy są zatrudnieni u nas w Urzędzie Gminy. Okay. Jest powołany sztab.
Ale to są jakieś duże pieniądze ogólnie, jeżeli chodzi o tą walkę? Czy nie, pamięta pan kwotę?
Z zeszłego roku to około 60 tysięcy złotych.
Okej. Okay. I kolejne pytanie, które nawiązuje też do mojego pytania, jakie sobie przygotowałem, bo tak zauważyłem, że ma pan dużą rotację, mam takie wrażenie przynajmniej, jeżeli chodzi o pracowników, o urzędników, bo szuka pan jeszcze chyba wciąż kogoś do księgowości budżetowej, płacowo-księgowych jednostek oświatowych, do spraw melioracji, utrzymania czystości, a ostatnio też szefa chyba Gminnego Ośrodka Kultury. I też jest to pytanie od pani Bogusi. Skąd taka rotacja pracowników w urzędzie?
No powiem tak, pracownicy się zmieniają, pracownicy przechodzą między samorządami, z niektórych samorządów przychodzą do nas, od nas idą do innych samorządów.
Może za mało pan płaci?
Nie, chyba nie.
Chyba nie?
Chyba nie. Z tego, co porównujemy, to prawdopodobnie...
Wie pan, teraz to jest teraz bardzo modny temat wynagrodzenia, zwłaszcza na przykład w ratuszu w Słupsku. Mm-hmm. Wszyscy to pytają. Też ma pan takie dodatki?
Też dajemy dodatki dla skarbnika.
Ale takie
dla
po 7 tysięcy miesięcznie?
To może takie to nie, no ale...
Może nie.
Ale podobne, ze względu na to, że...
Żartuje pan teraz, rozumiem, że tak wysokie, czy nie?
Nie żartuję. Żaden skarbnik nie przyjdzie do pracy do dużego samorządu, gdzie jest duży budżet, bo ten budżet mamy powyżej 100 milionów złotych, gdzie mamy dużo spraw do załatwienia, gdzie pani skarbnik u mnie akurat robi dodatkowe jeszcze rzeczy, które za pracowników, których nie ma, no to za to oczywiście...
Jak kogoś zastępuje, to jest zupełnie normalne, że trzeba komuś zapłacić.
Tak, ale jak... dodatek głównie za to, a wiemy, że kwota wynagrodzenia skarbnika podstawowa to jest około 8 tysięcy złotych, no to żaden skarbnik za 8 tysięcy złotych do żadnego samorządu nie przyjdzie.
A ta rotacja wynika z tego, że po prostu pracownicy szukają lepszego miejsca pracy, gdzie dostaną po prostu wyższe wynagrodzenie, czy pan sobie to jakoś tak inaczej tłumaczy?
Albo dostaną wyższe wynagrodzenie, albo będą mieli mniej wymagającego szefa.
A pan jest za bardzo wymagający?
No nie, ja jestem wymagający oczywiście jak najbardziej, no bo jeżeli na coś się z kimś umawiam i zaczynamy działać, no to ja od siebie daję dużo i też chciałbym, żeby też pracownicy od siebie dawali dużo.
Dobrze, przechodzimy do kolejnego tematu. Dlaczego zmienił pan firmę, zmieniliście jako samorząd firmę, która realizowała dowóz dzieci do szkół? To była poprzednia firma Vanbus, a teraz jest to PKS Słupsk i to nie jest jakaś taka zmiana, która obowiązuje od nowego roku szkolnego, tylko tak w zasadzie to w połowie roku szkolnego, żeście to zrobili.
Już tłumaczę. Mieliśmy przetarg w zeszłym roku i na w 3 lata... Chyba na 3 wygrała firma Vanbus.
Decydowała cena, tak?
Decydowała, tak. 100% decydowała cena. I od 1 września, od 1 października dokładnie, firma Vanbus zaczęła obsługiwać naszą gminę na dowóz dzieci do szkół. Było bardzo duże niezadowolenie mieszkańców, rodziców. Przeprowadzaliśmy kontrolę w firmie. I zdecydowaliśmy się na rozwiązanie umowy ze skutkiem praktycznie natychmiastowym.
To co było tak bardzo nie tak, że pan się tak nagle zdecydował na to, żeby zerwać tę umowę?
Nie chciałbym tutaj opowiadać o dokładnych szczegółach, no ale jest...
Wie pan, no jeżeli firma wozi dzieci i pan się z dnia na dzień decyduje, żeby zerwać z nią umowę, to coś musiało być bardzo nie tak.
Opiekunki powinny być zatrudnione na etaty. Nie powinno być rotacji opiekunek. Każdy z pracowników, który dowozi dzieci do szkół, łącznie z kierowcą, powinien mieć odpowiednie umowy o pracę, odpowiednie zaświadczenia o niekaralności. Do pewnych dokumentów nie mogliśmy się doprosić przez ileś miesięcy. I to było jakby głównym też powodem.
Ale pana zdaniem bezpieczeństwo dzieci było zagrożone?
Według mojej opinii i opinii prawników, którzy to kontrolowali, było zagrożone, więc stwierdziliśmy, że zmienimy firmę, rozwiązaliśmy umowę, podpisaliśmy umowę z powrotem z PKS Słupsk, ale tylko na okres 2 miesięcy niecałych i jest rozpisany nowy przetarg.
I szukacie nowego wykonawcy.
I nowego wykonawcy, tak.
No dobrze, bo jak rozumiem, jak pan się zdecydował na takie nagłe zerwanie tej umowy, to rozumiem w trosce o bezpieczeństwo dzieci.
Tylko w trosce o bezpieczeństwo dzieci.
Okej, jeszcze temat wody, bo dość dużo mieliście ostatnio tych awarii, różnego rodzaju jest jakiś kłopot z siecią wodociągową w waszej gminie. Było też tam, to się zdarza w mniejszych samorządach, że jakieś bakterie, coli się znajduje sanepid nagle i bardzo dobrze, że to kontroluje. Natomiast jest jakiś problem ogólny, czy to są takie jednostkowe przypadki?
No w zeszłym roku mieliśmy taki większy problem w wodnicy, gdzie dosyć długo walczyliśmy. W tym roku mieliśmy w styczniu w objeździe. W objeździe mamy 3 ujęcia wody. Okazało się, że jedno ujęcie wody na 2 metrach głębokości gdzieś jest uszkodzone, przebite i dostawała się woda gruntowa. Zostało to wyeliminowane. Jedno ujęcie zostało zamknięte, jeden odwiert, działamy teraz na 2 i za chwileczkę zaczynamy remont tego ujęcia. Tutaj jest problem, bo to jest tak, ta sieć jest wodociągowa, jest stara, te ujęcia wody też nie są najnowsze. Jesteśmy w trakcie przebudowywania, bo przebudowujemy stację uzdatniania wody chyba w 4 miejscowościach teraz na całkowicie nowe, a w tych, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców czy jakości wody, montujemy dodatkowe urządzenia.
Rozumiem, że to ten rok, tak?
Tak, to w tym roku wszystko jest.
Dobrze. Chciałem jeszcze zapytać o ten projekt w Rowach. Co to za porozumienie z powiatem słupskim, jeżeli chodzi o przebudowę i projekt przebudowy drogi powiatowej w Rowach?
To jest główna droga w Rowach, ulica Bałtycka.
Mhm. Czyli ta wjazdowa, tak?
Wjeżdżamy do Rowów, to jest droga
od zakrętu,
powiatowa.
Tak?
Tak, od zakrętu.
Od zakrętu. Tak, i to jest na razie projekt, czy to będzie już jakaś przebudowa fizyczna się odbywać?
To jest teraz projekt w tym roku.
W tym roku projekt. A kiedy przebudowa?
No będziemy szukali środków razem z powiatem słupskim, bo to będzie wielomilionowa inwestycja.
Dostał pan coś z rządowego funduszu?
Teraz? Tak, dostałem. Na ulicę Sienną w Przewłodze.
Też w tym roku? Teraz musi pan.
Teraz robimy przetargi.
Rafał Konon, jak to samo sobie mówi, wymagający człowiek nadziei, tak? Tak można podsumować?
No, można podsumować.
No to czekamy na koniec konsultacji społecznych i na reakcję rządu na wniosek gminy wiejskiej Ustka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.